Janusz Merc, rozmowa dnia. Moim i waszym gościem jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Panie marszałku, program Społecznik, proszę coś powiedzieć na temat tego programu, kiedy kolejna edycja?
No, ruszamy z kolejną edycją. Program już chyba, który wpisał się na stałe w tło Pomorza Zachodniego. Program, w którym możecie państwo w sposób dosyć mało skomplikowany uzyskać stosunkowo nieduże granty, bo to są granty po 5000 zł, przynajmniej w przypadku tego typowego społecznika, na zrealizowanie inicjatywy na przykład o profilu ekologicznym, o profilu tolerancyjnym, o profilu również trochę takiego poznawania świata wokół siebie. Wystarczy zgromadzić grupę osób, które mają właśnie wspólną pasję, wspólny pomysł i wystąpić do nas, do programu Społecznik. Istnieje duża szansa, że państwo taki grant uzyskają i dzięki temu będziemy mieli bardziej zintegrowane społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
Nie bez kozery pytam o granty, program Społecznik, ale ostatnia afera, czyli Fundusz Sprawiedliwości. Tam też były przyznawane granty, głównie w okręgach, w którym kandydatami byli członkowie partii pana Ziobry.
Tak, to prawda. To jest bardzo oburzające. My przez ostatnie ponad 5 lat funkcjonowania programu Społecznik rozdysponowaliśmy pomiędzy naszych mieszkańców rzeczywiście kwotę ponad 15 milionów złotych, ale dzięki tym 15 milionów złotych odbyło się 3,5 tysiąca akcji w całym naszym województwie. Można powiedzieć, że w każdej gminie, a nawet pewnie w każdym sołectwie coś się odbyło dzięki programowi Społecznik. Jeżeli przyjmiemy, że statystycznie mamy około 100 ludzi na tego typu wydarzeniach, to można powiedzieć, że 350 tysięcy mieszkanek, mieszkańców naszego województwa skorzystało z tego programu. Natomiast w porównaniu z tymi grantami, które na przykład dostały dwa stowarzyszenia w głośnej sprawie powiązane z panem Mateckim, to one w ciągu 3 lat dostały kwotę 17 milionów złotych. I na co te pieniądze poszły? Tak naprawdę na dwa stowarzyszenia, w których w obu prezes jest ten sam, w obu komisja rewizyjna składa się z 3 lub 4 osób i w zasadzie są to te same osoby, to są 30-parolatkowie, więc można powiedzieć, że 3 czy 4 30-parolatków dostało 17 milionów złotych do własnej dyspozycji, do tego, żeby budować hejterskie portale promujące pana Mateckiego, a tak naprawdę jestem pewien, że te portale kosztowały pewnie 10% tej kwoty, akcje billboardowe następne 5%. Pytanie, co z tymi pieniędzmi się stało? To jest po prostu niebywały skandal, że nasze państwo jest okradane w tak ordynarny sposób, podczas gdy można by było przez długie, długie lata te pieniądze naprawdę dobrze wykorzystywać dla tego, żeby wzbogacać nasze społeczeństwo. Bo ja nie twierdzę, że przecież nie powinno się przyznawać grantów organizacjom pozarządowym. Ale proszę mi wierzyć, my te granty przyznajemy po 5, po 10, no czasami po 20 tysięcy złotych i te organizacje dzięki temu naprawdę robią bardzo konkretne działania, ale rozliczają się z nami do każdej złotówki. Mówię tutaj o programach innych niż program Społecznik. Natomiast tutaj przyznawane są granty w wysokości 7 milionów złotych, 8 milionów złotych, jeszcze raz powtarzam, dla grupy kilku 30-parolatków, którzy następnie sobie w zasadzie robią co chcą z tymi pieniędzmi. To jest naprawdę demoralizujące, to jest naprawdę oburzające. Ja mam naprawdę nadzieję, że to będzie do samego dna wyjaśnione.
No, pan Matecki również zasilał Fundusz Kół Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ja nie mam nic przeciwko, żeby była pełna jasność. My mamy również granty dla Ochotniczych Straży Pożarnych. My mamy również granty dla Kół Gospodyń Wiejskich, ale to nie są granty, które są zabierane na przykład w konkursach dla ofiar przestępstw. W normalnym państwie powinien być porządek. To znaczy są granty dla kół gospodyń wiejskich, koła gospodyń wiejskich z nich korzystają. Jest to jak najbardziej transparentne, czyste. Kwestia jeszcze oczywiście wyboru, które koło. Ta sama historia, jeżeli chodzi o sołectwa, niech korzystają z grantów sołeckich na każdym poziomie, czy to będzie gmina, czy to będzie województwo, czy to będzie państwo. Natomiast ja mam takie głębokie poczucie, że te granty dla kół gospodyń wiejskich, że te granty dla ochotniczych straży, nawet dla szpitali, że one miały dwojaką funkcję. Po pierwsze oczywiście taką, żeby kupować sobie przychylność, ale to powiedzmy, jeżeli trafiają na dobre rezultaty, to każdy polityk stara się wokół swojej działalności pozytywnie gdzieś w blasku ogrzewać. Nie mam nawet o to aż tak dużej pretensji. Natomiast ja mam głębokie przekonanie, że te pieniądze to był taki listek figowy do tego, żeby kraść grube pieniądze, naprawdę grube miliony wyprowadzać, a tutaj rzucimy jakieś tam garki dla koła gospodyń wiejskich, jakiś tam wóz za kilkaset tysięcy złotych dla strażaków i dzięki temu będziemy mówili, nie można nas krytykować, bo szanowni państwo, przecież to poszło na dobry cel. Nie można nas krytykować, bo szpital dofinansowaliśmy. Nie, szpitale ma być dofinansowany z NFZ-u, strażacy z grantów strażackich, koła gospodyń z kół gospodyń, a pieniądze nie mogą być kradzione. I tyle.
Już w tej sprawie działa prokuratura nawet. Będzie prawdopodobnie już w najbliższych dniach wniosek o odebranie immunitetów, między innymi Mateckiemu. Pan Matecki popełnił taki wpis na portalu X, dawnym Twitterze. Publicznie przepraszam, że do okręgu, w którym mieszkam, trafiły pieniądze na sprzęt strażacki do ratowania życia ofiar przestępstw drogowych czy podpaleń.
No, to jest właśnie dokładnie to, o czym powiedziałem. Ja tego wpisu nawet nie wiedziałem. Ale to jest dokładnie to. To znaczy, tu będziemy kraść grube miliony złotych, ale ponieważ damy przy okazji strażakom, damy kołom gospodyń wiejskim, a więc ludziom, którzy szczycą się najwyższym poziomem zaufania społecznego w Polsce, no to dzięki temu my sobie nasze złodziejstwo troszeczkę bardziej przysłonimy. No ja bym chciał wiedzieć, panie Matecki, ile pan wydał na hejterów, a ile pan przy okazji jeszcze gdzieś być może skierował na tory prywatne. To są dzisiaj pytania, które powinniśmy stawiać.
No jeszcze działania w internecie, prawda?
Oczywiście. Grupy hejterskie, tworzenie własnych portali i promocja w nich tylko i wyłącznie swojej osoby.
Komisja do spraw nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Tutaj nasz poseł, były wojewoda Zbigniew Bogucki, został wykluczony.
No tak, pamiętajmy, że wojewodowie dysponują tym przywilejem przedłużania pobytów w Polsce. Widzimy, co się dzieje w Urzędzie Wojewódzkim, co się działo jeszcze za pana Boguckiego, ale co dalej jest wielkim wyzwaniem, a więc te gigantyczne kolejki. No i oczywiście zachodzi pytanie, czy w ramach tych różnych nieprawidłowości, które w ramach afery wizowej miały miejsce, również w naszym urzędzie nie dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy, żeby była pełna jasność, natomiast rozumiem też przewodniczącego komisji, który na taki ruch się zdecydował, ma może szerszą wiedzę.
Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych wojewodów z PiS-u. Chodzi o Netto Arenę i szpital tymczasowy.
To była tylko kwestia czasu. To było absolutnie działanie pod publiczkę i kompletnie nielogiczne. Ja o tym mówiłem ówczesnemu wojewodzie, że panie wojewodo, ja za znacznie mniejsze pieniądze, mamy świeżo zwolniony budynek w szpitalu na Arkońskiej, gdzie część oddziałów przenieśliśmy do nowych pomieszczeń. Wystarczy tak naprawdę szybki remont, położenie tam instalacji tlenowych, bo one w przypadku pandemii były kluczowe. I za 5 milionów złotych możemy mieć 80 parę łóżek z pełnym wyposażeniem i mało tego z pełną obsługą tych łóżek, bo to jest kluczowe. Pan wojewoda wolał wydać miliony czy dziesiątki milionów na dostosowanie Netto Areny po to, żeby robić to bezprzetargowo. Nie podejrzewam, ale też nie mam pewności, że wybiera się firmy z wolnej ręki, to są to firmy rzeczywiście przypadkowe. Następnie zrobiono obiekt, który nie miał racji bytu na funkcjonowanie, bo jeszcze raz powtarzam, szpital sam nie leczy. Możemy postawić w polu szpital, tylko jeżeli on nie będzie miał personelu i możemy najlepsze wyposażenie tam kupić, tylko jeżeli on nie ma personelu, to tam nikogo nie położymy, bo będzie narażał na niebezpieczeństwo. Więc w mojej ocenie to była z jednej strony taka nonszalancja i pokazywanie, że my wszystko możemy, a jednocześnie chęć robienia wszystkiego tak jak z tą stępką, na pokaz. Tak, że pokażemy, że jesteśmy najlepiej przygotowani, bo wzięliśmy największe hale w Polsce i przystosowywaliśmy je do potrzeb leczenia, co było w ogóle irracjonalne w tym obszarze. I wreszcie po trzecie, zawsze jest to drugie dno. Czy jak się duże pieniądze wydaje, tak jak było to z respiratorami, czy nie ma po prostu tutaj jednak czegoś na rzeczy. Więc to, zakładam, będzie badał NIK i prokuratura. Na pewno, jeżeli chodzi o niegospodarność, to w mojej ocenie była ona oczywista. Pamiętam, prezydent Krzystek mówił o tym, żeby jeżeli już wydawać pieniądze, to kupić taki szpital modułowy, taki szpital kontenerowy, którym można było, duży zasób terenu ma również szpital na Unii Lubelskiej, który można było tam postawić. Tam jest personel. Mało tego, po jakiejś kolejnej fazie pandemii wtedy to można zamknąć. Nie trzeba niczego pruć, nie trzeba budynku zamykać w postaci Netto Areny i w każdym momencie to można z powrotem otworzyć i przez wiele, wiele lat to jeszcze może służyć. I to były mniejsze pieniądze niż te akcje na tych wielkich arenach. Naprawdę trudno dopatrzyć się jakiejkolwiek logiki i zdrowego rozsądku, tym bardziej, że ostatecznie szpital tymczasowy został zorganizowany przez szpital kliniczny.
W nowym urzędzie marszałkowskim mamy symbole religijne, gdzieś wiszą krzyże.
Wie pan, one jakby urzędowo nie wiszą, natomiast być może któryś z pracowników gdzieś powiesił albo postawił. Ja jestem tolerancyjnym człowiekiem.
Wie pan, o co pytam, prawda?
Wiem. Ja uważam, że symbole religijne są elementem naszej tradycji. Pyta pan o te symbole religijne i teraz sobie zdałem sprawę, że właśnie są one na wielkim muralu, który zdobi jedno ze skrzydeł Urzędu Marszałkowskiego, tego nowego. I to graffiti pokazuje bardzo różne symbole religijne, a więc mamy tam i krzyż katolicki, i krzyż prawosławny i gwiazda Dawida. Więc mamy symbole różnych religii związane z różnymi kulturami, które współtworzą i współtworzyły Pomorze Zachodnie. Ja do tego tak podchodzę. Ja w związku z tym nie mam żadnego problemu z tym, jeżeli ktoś się afiszuje z krzyżem. Nie mam żadnego problemu, jeżeli ktoś się publicznie przeżegna, czy to z lewej do prawej, czy z prawej do lewej. Staram się jakby, znaczy nigdy nie miałem jakoś z tym jakiegoś większego problemu. Znaczy może mam inny typ wrażliwości niż Rafał Trzaskowski. Ja bym takiej decyzji nie podjął.
Rozmawialiśmy o tym chyba z półtorej roku temu przy okazji sytuacji związanej w Polregio ze strajkiem maszynistów, pracowników. Będą koleje zachodniopomorskie?
Tak, one muszą być. Ja już dojrzewam do tego, że musimy je w końcu powołać z bardzo wielu powodów. Mamy w zasadzie wszystko. Mamy swoją flotę. Zakładam, że w porozumieniu z Polregio jesteśmy w stanie pozyskać kompetentnych pracowników, bo chciałbym, żeby koleje zachodniopomorskie powstawały raczej w konsensusie niż poprzez jakieś wrogie przejmowania. I jesteśmy, uważam, w stanie jakby tutaj ze Szczecina lepiej dopasować ofertę do naszych lokalnych potrzeb. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim jest uruchomienie szczecińskiej kolei metropolitalnej. Jak na razie, no, można powiedzieć, PKP PLK poległa trochę na torach, ale no, zakładamy, że w końcu te prace zostaną zakończone. Chcielibyśmy zagęszczać siatkę połączeń i dostosowywać ją bardziej do wymagań tu na Pomorzu Zachodnim.
Już konkretne działania są podejmowane, bo na przykład będzie od września bilet.
Tak, będzie wspólny bilet, więc zaczynamy to coraz bardziej przenosić z fazy pomysłów w rzeczywistość. I tak naprawdę, żeby to na końcu, żeby być w pełni odpowiedzialnym za to, jak to się odbywa. Bo dzisiaj często jest tak, coś się dzieje na kolei, my musimy pisać do Warszawy, Warszawa przesyła do naszego oddziału prośbę o wyjaśnienie, nasz oddział też, znaczy za każdym razem komunikujemy się przez Warszawę. Ja jestem fanem decentralizacji i uważam, że osiągnęliśmy ten etap, kiedy możemy powiedzieć, trzeba przejąć sprawy w swoje ręce, więc tak naprawdę dzisiaj będziemy rozważali dwa warianty. Oba warianty sprowadzają się do stworzenia swojej spółki, przy czym albo dogadamy się z Polregio i przejmiemy odpowiedzialność za nasz zakład i wtedy rzeczywiście od razu stworzymy koleje zachodniopomorskie i będziemy kroczek po kroczku dostosowywali oczekiwania nasze wobec tej firmy do tych przyzwyczajeń, które wynikają z funkcjonowania w Polregio. Bądź też wariant drugi, który też rozważyć należy, że powołamy w pierwszej kolejności firmę, którą na przykład nazwiemy Szczecińska Kolej Metropolitalna i w oparciu o nią będziemy budowali kompetencje pod SKM Keli tylko jako produkt pewnego rodzaju, a więc będziemy operowali tylko w okolicach Szczecina, a z biegiem czasu będziemy przejmowali odpowiedzialność od Polregio za inne trasy. Obaj mają swoje plusy i minusy, natomiast musimy dokonać teraz w miarę szybkich, ale jednak pogłębionych analiz i przede wszystkim rozmów z Agencją Rozwoju Przemysłu i z Ministerstwem Aktywów Państwowych, czy w ogóle wariant pierwszy oni rozważają, to znaczy czy rozważają w jakiejś formie przekazanie nam, zbycie nam, udostępnienie nam, wydzierżawienie nam majątku, przekazanie nam odpowiedzialności za zorganizowaną grupę przedsiębiorstwa.
Ale to jest potężne przedsięwzięcie, bo przecież tutaj nowe umowy o pracę dla pracowników, prawda, z nową firmą, dzierżawienie torów, sieci.
To jest wszystko i skomplikowane i nieskomplikowane. W przypadku przejęcia tego typu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, no to mamy do czynienia tak naprawdę z przejęciem pracowników w trybie 23 prim, a więc kodeksowym, czyli z pewnego rodzaju automatu. Mamy do czynienia również wejście stosunki cywilnoprawne również z automatu wtedy. Oczywiście w przypadku, gdy nie dogadamy się z Polregio, no to wtedy mamy do czynienia z budowaniem tych kompetencji krok po kroku, no i to będzie pewnie bardziej skomplikowane. No ale pożyjemy, zobaczymy.
Gościem rozmowy dnia był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego dnia i miłego całego tygodnia.